Wojna oczami fotografa. Odcinek pierwszy. Opowiedzieć o ludziach w Ukrainie.
Ten podcast towarzyszy wystawie Justyna Mielnikiewicz w Ukrainie. Autorka jest moją gościnią w budynku Międzynarodowego Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Justyna Mielnikiewicz jest fotografką, dokumentalistką. Pracowała w wielu redakcjach, publikowała w różnych tytułach, wielu polskich. Chyba jeszcze więcej było tych zagranicznych, w których twoje zdjęcia się ukazywały. Od 2017 roku współtworzysz międzynarodową agencję MAPS. A teraz od 1 września w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury możemy oglądać twoje zdjęcia z Ukrainy. Punktem wyjścia jest brutalna wojna, którą w Ukrainie wywołała Rosja. Natomiast ty się nie skupiasz oczywiście wyłącznie na okresie od końca lutego 2022 roku do powiedzmy późnej wiosny czy wczesnego lata 2022 roku. Sięgasz do roku 2014, ponieważ dość regularnie bywasz w Ukrainie, obserwujesz zmiany. Na lepsze, na gorsze. Wiadomo, ta sytuacja prosta nie jest. Natomiast będąc w środku wydarzeń, które pociągają za sobą określone silne emocje, a wręcz traumy, które pozostają z ludźmi na pokolenia. Co widać na wojnie?
Znaczy ja bym może powiedziała, ta wojna w tej wystawie nie jest punktem wyjścia, to jest punkt zaczepienia, ja bym powiedziała. Dlatego, że tak, wojna jest totalna, ale wojna jest też punktowana, przerywana. Wojna jest przepleciona życiem, które się toczy. Dlatego wolę to nazwać punktem zaczepienia, dlatego że wtedy on tak silnie determinuje na tej narracji, ona jej nie pochłania. Więc ja się staram szukać, gdzie są te pęknięcia, gdzie to życie przesiąka, gdzie trwa momenty, w których ludzie zachowują siłę, dumę. Nie pozwalają, żeby ta maszyna wojenna ich po prostu kompletnie zgniotła. No bo jakby z jednej strony wojna to jest walka maszyn. Rosja naprawdę jakiejś takiej koszmarnej kreskówki zarzuca takim żelastwem tą Ukrainę. A z drugiej strony jest no, ta Ukraina, gdzie jednak nacisk jakby na tą siłę Ukrainy jest bardzo silnie stawiany na potencjał ludzi, ludzki, na ich determinację. Ktoś to nazywa może determinacją, ktoś drugi patriotyzmem, ale generalnie taką siłę ducha i takie, okej, wy macie kupę żelastwa, a my mamy kupę determinacji. Zobaczmy, co przeważy.
Mamy struktury budowane oddolnie, samoobronę. Mamy bohaterów i bohaterki, którzy przez kilkadziesiąt dni napełniają butelki koktajlami Mołotowa, tak żeby obronić swoje miasteczka, swoje wioski.
Ale też robią hajmersy z drewna. Jedna z najcudowniejszych informacji, o których przeczytałam, Rosjanie się chlubią, jak niszczą hajmersy, bo to jest takie, się stało słowo, household słowo, takie w Ukrainie, hajmers. Dziś czytałam w lokalnych wiadomościach, że Ukraińcy, te wiele tych zniszczonych przez Rosję, oni też robią drewniane hajmersy. To jakieś takie opowieści jak z Odysei, prawda? Że robią sztuczny amerykański Heimers z drewna. Chciałam zobaczyć tych ludzi, którzy je tam rzeźbią. I wystawiają Rosjan, że niby niszczą te Heimersy ich. Fantastyczne. Więc ja myślę, że tam jest siła wyobraźni, determinacji, wyobraźni, niestandardowego podejścia. Więc tam naprawdę trzeba kreatywnie podchodzić do używania tego sprzętu i oni to bardzo dobrze robią.
No dobrze, ty widzisz pęknięcia, ty starasz się dostrzegać ludzi, a co widzi twoje oko uzbrojone w aparat z obiektywem?
Moje oko widzi ludzi, moje oko widzi ludzi wokół, moje oko jest ciekawe, no taką po prostu mam naturę gadacza, pytacza i zawsze tak miałam, że musiałam się dowiedzieć, bo mnie po prostu rzeczy ciekawią i pytam, podchodzę, poznaję ludzi, jeden człowiek przenosi mnie do drugiego. I na tych zdjęciach widać bardzo różne sceny. Wiadomo, 2022 to jest bardziej o takim bezpośrednim doświadczeniu wojennym. Ja pracuję akurat w tym, wszystkie te prace były zrobione kiedy byłam na assignment dla Wall Street Journal i wiadomo, że śledzimy te historie newsowe, jedziemy w miejsca, czyli ja na przykład w pierwszych tygodniach wojny byłam w grupie, mamy parę takich teamów tam. Ja byłam w teamie, który pracował we Lwowie, gdzie przetaczała się ta ogromna masa ludzi uciekających od wojny, takich jakich biblijnych rozmiarów, więc ja byłam tam. Później byliśmy w Buczy, w tych rejonach, którzy na północ od Kijowa Rosjanie okupowali i tam dokonali tych wszystkich najstraszniejszych takich, no Buczy, która się stała symbolem tego bycia na miejscu armii rosyjskiej i zabijania, i gwałtów, i egzekucji, i kradzieży.
Ale nie pokazujesz bezpośrednio tego bestialstwa?
Znaczy ja akurat byłam w Buczy, to jest tak, że... Wiesz, to jest zawsze tak z tym, że och, nie byłam tu, nie byłam tam, nie zdążyłam, byłam za późno. Ja nigdy nie myślę o tym w ten sposób. Można oszaleć, to nie ma sensu. To jest jakby już na miejscu decydowanie, co jest ważniejsze. Jest nas tyle, wszystkich dziennikarzy, że żadna ważna historia nie zostanie nieopowiedziana. A ja jako osoba robiąca, ja nie będę tam gonić po prostu jak wariat, bo czegoś nie zdążyłam. Historia jest w każdym człowieku i w każdym miejscu i każda historia ma swój moment i dynamikę. Ja byłam w Buczy, kiedy był moment powrotów ludzi już, kiedy ludzie powoli zaczęli wracać, kiedy właściciele miejsca, gdzie była rosyjska baza, po raz pierwszy przyszedł zobaczyć tą całą rozpierduchę, którą oni tam zostawili i w miejscu, w którym dokonywali przy ścianie tego budynku egzekucji. Więc jeżeli ja bym myślała, że och, nie byłam, kiedy były ciała, no to był idiotyzm kompletny. To by było bardzo takie nie moje podejście. Ja jestem, kiedy jestem i robię, co mogę i każdy moment jest ważny i ma swoją historię do przekazania.
A z czego wynika taka postawa? Jak dochodziłaś do takiego myślenia o swoim rzemiośle, swojej sztuce, swoim zawodzie?
Ja myślę, że ja po prostu patrzę długofalowo na pewne rzeczy. Ja nie jestem fotografem wojennym. Ja mówię, że wojna po prostu... Mieszkałam w Gruzji, dużo pracowałam w Ukrainie, pracuję w tych terenach, które kiedyś były Związkiem Radzieckim. No a tam niestety Rosja lubi wypady takie za granicę. No jak oni chyba z żadnym sąsiadem nie mają dobrych kontaktów rzeczywiście. Ze wszystkie zepsuli. Byłam w Gruzji, widziałam, fotografowałam wojnę wtedy, w 2008. Więc te wszystkie jakby wybiegi, scenariusze znam. I znaczy ja zawsze pracowałam długofalowo. Ja bardzo lubię robić assignment, kiedy trzeba pójść, zrobić, wysłać wieczorem i to jest bardzo szybki obrót, ale ja zawsze miałam swoje projekty, które były taką osią, takim wyznacznikiem całej tej mojej pracy, czyli najpierw to był długoletni projekt o Kaukazie, zakończony książką. 2014 to był długoletni projekt o Ukrainie, zakończony książką w 2019. No teraz to jest po prostu kontynuacja jakby mojej historii. Ukraina jest w jakimś sensie taka moja i koniecznie chciałam być, kiedy to się działo. Nie dlatego, że wojna, ale dlatego, że Ukraina. I tak, nigdy nie myślałam sobie, że chciałam pojechać tu coś wybuchło, tam się zepsuło. Nigdy nie miałam takiego poczucia, że muszę tam pojechać. Lubię pracować w miejsca, które znam. Lubię pracować w miejsca, gdzie język rozumiem, gdzie mogę bezpośrednio kontaktować się z ludźmi. Więc to może... Tak, to raczej może nie metoda, może bardziej mój charakter. Po prostu wyjechałam z Polski, ja pracowałam wyborczej tutaj, no bo to było tak, że jednak jestem bardzo niezależna. Ja nie lubię, jak mi ktoś mówi, jak mam robić, co mam robić, ile robić. Ja lubię sama decydować, co mnie ciekawi, jak to zrobić, ile czasu poświęcić. Więc takiego czegoś wyniknęło to, że odeszłam z wyborczej, wyjechałam, żeby spróbować sama. No jakoś tak mi się to poskładało.
Wyjechałaś ponad 20 lat temu,
tak.
Czy też 20 lat
20
temu?
20 lat temu, tak.
Zamieszkałaś w Gruzji.
Przekrój, ostatnia gazeta wyjechała z Krakowa do Warszawy, a ja do Gruzji.
W 2008 obserwowałaś agresję rosyjską na Gruzję.
Tak.
Potem, 6 lat później pojechałaś w 2014.
Zaraz po końcówka Majdanu Ukraina.
Tak, oglądać rewolucję godności i oglądać też tragiczne wydarzenia związane z agresją na Donbas. W 2014, wiedząc już jak działa ta rosyjska machina wojenna, propagandowa, polityczna w Gruzji i będąc właśnie w Ukrainie w 2014, wiedziałaś, że prędzej czy później wrócisz do Ukrainy, żeby dokumentować rzeczy dużo gorsze, dużo bardziej tragiczne?
Nie myślałam, że Rosjanie się odważą. I w sumie jak rozmawiam z Ukraińcami, taka podobna sytuacja, że tak, szok to był, ale no też nie było to nigdy wykluczane. No ale jednak ludzie myśleli, że dobra, no to będzie eskalacja w Donbasie. No ale to, że oni tak po prostu ruszyli na Kijów, to, że Białoruś po prostu zdradziła Ukraińców, To był ogromny szok. Nie myślałam nigdy, że będę jechała do Kijowa i będę podjeżdżała, Kijów jest wielki i po prostu będzie brakowało po prostu całych kawałów terenu, jakiejś całej stacji benzynowej. Jakby to na zdjęciach to widać, to jest zawsze, ale zobaczyć to w skali dużego miasta, nowoczesnego miasta, bo Kijów jest nowoczesnym miastem i zobaczyć, że się jedzie, a tu nagle po prostu brakuje, no to po prostu jakby jakiś taki potwór, gigant wyrwał łapą jakiś kawał infrastruktury, tam stację benzynową z restauracją i nie wiem, takie wyrwy w rzeczywistości, takie brutalne. Pojechać na północ od Kijowa do Irpinia, Buczy, które jedziesz i widzisz, tam są sosny, lasy sosnowe, to były miejsca, takie no dacze, te takie letnie domy. Tam,
Borodianka, to też jest takie miejsce.
Tak. A tam jedziesz, a tam po prostu pożoga. W Borodiance, no to w ogóle no te obiekty wojskowe, no to cała ulica bloków jest zmieciona, wiesz, pół bloku, środku bloku nie ma. Czyli jak coś im chyba blokowało, nie wiem, widoczność na linii frontu, to po prostu zmiatali z powierzchni ziemi, żeby sobie tam linię frontu, widoczność otworzyć. Więc ten skala tej wojny jest potworna. To te rakiety, które są wypuszczane na Ukrainę, bo Zieleński 22 sierpnia w jednym z tych swoich przemówień przez internet powiedział, że do tego momentu 3,5 tysiąca rakiet spadło na Ukrainę, czyli tych takich latających po całym terenie, nie artylerii. Ale są ogromne te rakiety, niektóre porażająco wielkie. I no, nie wyobrażam sobie, jak są zdjęcia, kiedy pokazują takich lejów, kiedy coś spadło i tam taki człowieczek stoi, no to przecież to jest jakieś... No to jest niewyobrażalne. Jakby ten strach, te rakiety stały się kryla, oni to nazywają krylate rakiety, czyli takie rakiety ze skrzydłami. No bo nie wiem po polsku rakiety ze skrzydłami, a to się dosłownie w języku i ukraińskim, i rosyjskim, ona to mówi rakiety ze skrzydłami, czyli to są jakieś takie mitologiczne siły zła.
Demoniczne skrzydlate potwory.
Tak.
Kiedy się znalazłaś w tym roku w Ukrainie? Zdjęcia, które można oglądać w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, nie pochodzą tylko z okresu po 24 lutego.
Ja byłam w Ukrainie w tym roku, 19 lutego. Pojechałam zrobić parę świeżych zdjęć do portfolio, które było przygotowywane do druku we francuskim kwartalniku. Przyjechałam 19 już, bo 19 i 20 to są daty, które są poświęcone pamięci niebiańskiej sotni, czyli tych około 100 protestujących zabitych przez siły Janukowicza, tak.
I to jeszcze w 2014.
14, tak. Potem przyjechałam na tydzień, postanowiłam, że przyjadę na tydzień i potem pojechałam do Dniepro pociągiem i wojna mnie została już w Dniepro. I tam spędziłam pierwsze 2 dni i już wiedziałam, że będę pracować we Lwowie z Wall Street Journal, czyli się zaczęłam przemieszczać do Lwowa, ale problem był taki, że nie było żadnego transportu, więc ja kompletnie utknęłam w Białej Cerkwi pod Kijowem. Spędziłam cały dzień przed komputerem, tam wtedy już te alarmy cały czas były, sytuacja była bardzo niepewna, bo nie było benzyny, wszyscy z Kijowa uciekli, a kto nie uciekł, nie chciał jechać dalej niż 100 km, bo i braki benzyny, i to byli ludzie, którzy już rodziny zostały na miejscu, więc chcieli mieć gwarancję, że wrócą, że nie utkną gdzieś tam, a rodzina gdzieś daleko. Nie mogłam absolutnie znaleźć, w końcu się znalazł jakiś pan Ruslan, który był weteranem z czasów ATO, czyli 14-15. Ja wtedy byłam w piwnicy, był alarm bombowy, to były wtedy jeszcze wszyscy schodzili na takie alarmy do piwnicy. No i pan Ruslan dzwoni, że podjechał, a ja mówię, ale panie Ruslanie, przecież jest alarm bombowy. On mówi, nie ma problemu, to jest, mówi, ja tam kolegów mam, tam sprawdzam na bieżąco wszystko, bo się okazało, że pan Ruslan się niczego nie boi. No i tak dojechałam do Lwowa.
Pan Ruslan się nie bał, a ty się bałaś?
Bałam się, oczywiście, to jest normalne się bać. Ja rozmawiałam z żołnierką ostatnio, ale taki materiał troszkę o żołnierkach w ukraińskiej armii, tych ochotniczkach. Jedna powiedziała, że no, dla kogoś, kto nie zna wojny, kto nie był przygotowany jak żołnierze profesjonalni, którzy się też, zapytałam żołnierza, oni też się boją, powiedzieli, że to jest normalne, ale absolutnie dla osoby, która nie jest wyszkolona jako zawodowy żołnierz, strach jest normalną rzeczą, ona powiedziała, i każdy się boi. Więc ja tym bardziej, każdy się boi. To jest strach, strach. I nawet do dzisiaj już ludzie, nawet teraz cały czas są te alarmy bombowe. Ludzie przestali schodzić do schronów. No bo po prostu nie da się tak żyć. Nie da się żyć spędzając co 2 godziny, jak schodząc i siedząc tam w schronie godzinę, dopóki nie będzie odwołania. Więc ludzie przestali schodzić, ale ciągle rozmawiam z ludźmi i z żołnierzami. Wszyscy idzie z tymi żołnierkami, mówią, ten dźwięk syreny jest
taki no, nieprzyjemny i depresyjny. I za każdym razem ja mam poczucie, że to jest, to tak nie powinno być. Ja rozmawiałam z żołnierzem, który walczył w Mariupolu i on powiedział, został ranny, nogę stracił. On powiedział, że jak to się wszystko zaczęło jeszcze w marcu, on mówi, on siedział tam, mówi, wszystko latało. On mówi, ja miałam wrażenie, że ja oglądam film z II wojny światowej. Więc no jest to jest przerażające, przerażające. I ta perspektywa tych rakiet ze skrzydłami jeszcze w tym wszystkim. Jakichś takich, tak, no jest, strach jest. No jest go mniej, człowiek się przyzwyczaja. Ja nie byłam na takiej pierwszej linii frontu, gdzie tam ludzie nie chcą wyjeżdżać spod ostrzałów, ale jak ja oglądam na miejscu, oglądam ukraińską telewizję, jak jestem zwykle, więc jak widzę tych ludzi, to już to oni nie chcą wyjeżdżać. Tam po prostu ostrzały non-stop są, więc jest też gradacja strachu, jest też jakiś tam moment, w którym się człowiek przyzwyczaja do czegoś tam, no ale nieprzyjemne uczucie takie w środku, myślę, że zawsze zostaje, zawsze u każdego.
Na samym początku wystawy, twojej wystawy w Międzynarodowym Centrum Kultury możemy obejrzeć schemat, który można czytać jako mapę twojej podróży. Te miejsca, które mogłaś odwiedzić w tym roku już po agresji rosyjskiej na Ukrainę, sama wybierałaś czy wykorzystywałaś wyłącznie możliwości, które były wówczas dostępne, późną zimą, wczesną wiosną?
Znaczy wiesz co, jak pracuje się z gazetą, no to my jeździmy trochę, to się na bieżąco decyduje. Ja jeżdżę, dziennikarze mają teksty, jedziemy tu albo tam, śledzimy jakieś tam różne newsy. No ale na przykład we Lwowie ja miałam dużo dni, kiedy pracuję na swoją rękę. Jeżeli mam historię, które ja zaproponuję, no to też mam taką wolną rękę, żeby dojechać do jakichś tam miejsc. Więc to jest, większość rzeczy robimy jako team. Wiadomo, to są spotkania redakcyjne, kto co robi i tu nie decydujemy, ale również też mogę proponować swoje historie, przekonywać do swoich i moja fotoedytorka zawsze mi daje taką przestrzeń, żebym mogła zrobić, jeżeli chcę taki materiał, żebym mogła zrobić to, i jak muszę gdzieś tam dojechać i tak dalej, więc tak.
A jak fotografujesz pogrzeby? Też czysto zadaniowo, czy próbujesz mimo wszystko zachować jakiś balans pomiędzy takim bardzo chirurgicznym spojrzeniem, właśnie stricte rzemieślniczym, a jednak bardzo ludzkim, no bo sytuacja jest szalenie emocjonująca i ona, jak sądzę, na lata zostaje w tobie, w każdym z nas, kto byłby pewnie świadkiem takiego zdarzenia.
Pogrzeby ja fotografuję tak jak wszystko inne. Ja raczej podchodzę do sytuacji emocjonalnie. Przy pogrzebach, no pogrzeb stał się jakby nowym, codziennym wydarzeniem w Ukrainie. Z drugiej strony na początku, kiedy były, to się zaczynało, wszystko byli dziennikarze i tak jest do tej pory. Ludzie rozumieją bardzo dobrze w Ukrainie, dlaczego my tam jesteśmy. Jaka jest rola prasy, zwłaszcza zagranicznej. Ludzie się tego przyzwyczaili, że są różne opinie i różne słyszą i oni też mogą mieć różne. Więc ja myślę, że oni rozumieją rolę mediów dobrze. Ja nie miałam żadnych problemów. Były takie sytuacje, że jak był mały kościół, to ksiądz wręcz sam rozmawiał z rodziną. Na pierwszy, nawet to jeszcze przed wojną był pogrzeb, dzień czy dwa, ksiądz porozmawiał z rodziną i wytłumaczył im, jaki jest cel tego, czyli nie mają niczego przeciw i tak dalej. Więc to jest zawsze, to jest nawet negocjacja na zasadzie kontaktu wzrokowego. Nigdy nie ma problemu. Jakby ludzie rozumieją, po co my tam jesteśmy. My nie fotografujemy tych pogrzebów dla własnej przyjemności, ale żeby jakby podzielić ich ból, ich to, co się dzieje u nich i pokazać to dalej. I myślę, że podobnie gdzieś tam miałam takie poczucie też z uchodźcami. Wielu uchodźców to są ludzie, którzy, kto jest zmęczony, nie chce być fotografowany. Na początku było takie poczucie, że oni są tego, swego rodzaju też żołnierzami, którzy wzięli na siebie rolę opowiedzenia o swojej historii. Że nie rozumieją, że to jest coś, co musi być opowiedziane, że to nie jest tylko, że oni przyjechali. Oni naprawdę cierpliwie rozmawiali z wieloma dziennikarzami, nie tylko ze mną. Pomimo tego, że byli zmęczeni i jedyne co chcieli to, nie wiem, napić się kawy czy coś takiego. Więc jest taka odpowiedzialność cywilna wśród ludzi, rozumienia jakby ludzi będąc w różnych sytuacjach, często bardzo tragicznych. Wiadomo, że jak idę na pogrzeb, to ja nie podchodzę do żony, siostry,
dzieci,
by zapytać, czy ja mogę fotografować. Bo pogrzeby też robiłam przed wojną, a pogrzeb w czasie wojny czy przed wojną to jest zawsze pogrzeb. Ale zawsze znajduję kogoś, powiedzmy, tam troszkę dalej, jak czy tam czy jest koleżanka, czy jest jakaś dalsza rodzina. Po prostu przedstawiam się, pytam, czy jest okej. I mam takie przyzwolenie, więc zawsze wiem, że gdyby ktoś z rodziny się zezłościł, to ja mogę powiedzieć, że rozumie, że co chodzi. Nie? Więc to nie jest tak, że się z buta wchodzi na pogrzeby. A poza tym te pogrzeby wojenne, no to tak jak mówię, rozumienie roli prasy zagranicznej jest bardzo jasne w Ukrainie.
Która z tych historii, które z tych spotkań w tobie tkwi najmocniej?
Najmocniej chyba jednak tkwią spotkania z rodzinami tych żołnierzy, którzy najpierw byli w Azowstali, teraz zostali przewiezieni, kiedy złożyli broń, przewiezieni zostali do Rosji. Jak wiesz, w tej Olejniewce był wybuch bardzo dziwny, podejrzany i z nimi w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, gdzie są.
W budynku, w którym mieli przebywać.
Przebywali, zostali przeniesieni do Olejniewki, do innego baraku na 2 dni przed tym wybuchem. No, wybuch miało to być niby bomba z zewnątrz, bez sensu kompletnie, gdyż Ukraińcy widzieli, że tam są ich jeńcy wojenni. Więc potem no, taka klasyczna, cicho-ciemna jakaś składanka ze strony rosyjskiej. No ale nie wiadomo, co się z nimi dzieje, więc spotykanie tych rodzin, kobiet, sióstr, matek, rodziców, którzy po prostu nie wiedzą, co się dzieje z ich bliskimi. Nawet nie mogą pochować, wiedzą, ktoś zginął. Tam jest na wystawie z pani Nelly, która jednego syna straciła. Wie, że zginął w Mariupolu, ale nie może go pochować, nie może ciała dostać. A drugi jest wśród chyba tych zakładników właśnie w Rosji.
No właśnie, chciałem wspomnieć o tym niezwykłym portrecie. Portrecie z daleka wydaje się, że wdowy, chociaż nie mówimy o kobiecie, która straciła męża, ale o kobiecie, która na pewno straciła jednego syna, a drugi jest uwięziony w niewoli i jego dalsze losy są jednak dość niepewne. I ten portret jest w zamyśle kuratorki Moniki Rydygier pokazany w 2 wersjach. Odbija się poniekąd na takim płótnie, które jest jakby lustrem.
No, to jest moje zadanie jakby... Wiadomo, fotografia nie ma wypisanego, co się dzieje z tą osobą, ale ja chcę, żeby ludzie, kiedy patrzą na nią, poczuli ten ból tak samo. Tak jak ludzie czuliby ten ból, kiedy by spotkali taką kobietę w prawdziwym życiu. Staram się, na ile to jest możliwe, żeby te emocje były widoczne i namacalne dla oglądającego. Nieczęsto ludzie pytają, jak ja kadruję i tak dalej, i tak dalej. Ja nie myślę o tym w ogóle. Ja nie mam... Jak patrzę na zdjęcia, dla mnie ten ładunek emocjonalny jest bardzo ważny, bo jest dużo fotografów, którzy na pierwsze oko fotografują świetnie. Jest fantastyczna kadr, rozłożony wszystko, ale jest kompletna pustka emocjonalna. Nie znoszę takiej fotografii. A ja wolę bardziej nieudane, niech jest nieudane, jest to, ale musi być to, żeby... Ja mam nadzieję, ja nie twierdzę, że moje fotografie to mają, ale staram się, żeby to miało, żeby widz mógł nawiązać emocjonalny kontakt z bohaterem moich fotografii. Tak, i no pani Nelly no stoi, ja myślę, że jedynym sposobem na to jest, jeżeli ty nie czujesz tej osoby, nie czujesz jej nie jako fotograf, ale jako człowiek, no to albo za bardzo kombinujesz. To jest bardzo proste. No ja dla mnie aparat to jest, ja czasem mówię, że jest takie lustro, które ja przykładam, a potem je odwrócone pokazuję publiczności. Tak, technicznie ja zawsze bardzo z prostym sprzętem pracuję, żeby nie mnożyć bytów, no bo to jest tylko narzędzie, którym ja przekazuje pewne sytuacje. Ja myślę, prostota jest ważna w tym jakimś, ale niekoniecznie musi być prosta, no nieważne.
Sercem tej wystawy jest jednak miłość. Też przestrzennie.
Życie.
Tak,
życie.
Też przestrzennie tak właśnie zostało to rozwiązane. W takiej owalnej przestrzeni w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury mamy serię zdjęć, chociaż w zasadzie nie wiem, czy to jest najwłaściwsze określenie, pokazujących super emocjonalne spotkanie dwojga ludzi w Zaporożu. To też uchodźcy wewnętrzni. I tam jest no, właśnie taka czysta miłość wypisana.
Znaczy oni się odnaleźli w bezpiecznej sytuacji, bo oni razem wyjechali. To jest rodzina, która wyjechała z Mariupola z 2 dzieci, z królikiem i psem dużym, takim owczarkiem. Więc oni tam byli, porozmawiali cierpliwie wcześniej z setką chyba dziennikarzy, bo to było jedne z pierwszych samochodów, którzy przyjechali. Bardzo dużo dziennikarzy wtedy było. I później stanęli sobie z boku, zapalili papierosa, kawę, nie pamiętam, może nie palili papierosa, może tylko kawę. I sklepili się w takim pocałunku, takim spontanicznym pocałunku męża i żony, którzy wyjechali, są bezpieczni. jakby niebezpieczeństwa tego, że jej mąż, którego komórce znaleźli coś niby proukraińskiego i go wzięli na bok, że coś mu się stanie, minęło. Że oni, dzieci są bezpieczni. I to było takie, myślę, rozładowanie tej emocji, że jednak często ludzie powtarzają, tak, że stracili. To jest ogromnie straszne jakby zniszczenia i infrastruktury, i domów prywatnych. Są ogromne. Ludzie tracą po prostu wszystko, ale jednak jest to poczucie, że przeżyli, widzą to ludzie i jest to ważne. No wiadomo, jakkolwiek to głupio brzmiało, ludzie doceniają to, że żyją i są razem.
Widziałaś Ukrainę w 2014, kiedy trwała rewolucja godności, kiedy rozpoczęła się ta pierwsza faza rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Myślę o Donbasie, myślę o Krymie. Byłaś teraz. Co się zmieniło w tych ludziach? Co się zmieniło w tym kraju?
Ja myślę, że z każdą rewolucją, z każdą wojną Ukraina w jakimś sensie staje się silniejsza. Koncepcja tego samookreślenia narodowego staje się bardziej klarowna. Bo to nie jest konflikt etniczny Rosjan z Ukraińcami, gdyż wielu Ukraińców jest etnicznie Rosjanami, ludzi, którzy są patriotami Ukrainy. Ten demonizowany przez rosyjską propagandę Azow, to oni wszyscy mówią po rosyjsku. Ja byłam na treningu Azowa, wszyscy po rosyjsku mówią. Więc to się po prostu kupy nie trzyma, cała ta składanka Putina na temat Ukrainy. A natomiast dla samych Ukraińców oni sami dla siebie budują, dokładają jakby kolejne elementy do swojej tożsamości, która nazywa się Jestem z Ukrainy. Kraju, w którym jednak wolność media, wolność słowa to są ważne rzeczy. Bardzo ważne i często oni podkreślają, że jesteśmy inni. I to nie jest na zasadzie krwi. To jest na zasadzie wiary w pewne idee i tego, co ty możesz zrobić, by te idee stały się rzeczywistością? Co ty możesz poświęcić? Czyli jakby ten element poświęcenia dla idei jest bardzo duży w Ukrainie, myślę. Czego no nie mamy jednak w Rosji. Jednak Rosjanie gdzieś tam, to jest i w Białorusi jest, więc i to jest i w Gruzji było, jest. Ta narracja o tym, że Rosjanie niczego nie mogą zrobić, no ja rozumiem wszystko, ale patrząc, Białorusini nawet zaryzykowali wszystko. Ile ludzi jest w więzieniach, ile ludzi ryzykowali, ale zrobili to przeciwko wielkiej machinie, która już no, praktycznie była zamknięta. Nie udało im się, ale zrobili jednak, więc ja myślę, że zawsze chcę o tym pamiętać, że to rozumiem, że Rosjanie mówią, że trudno, ale też usprawiedliwianie ich ciągle, że oni nie mogą, a kto mógł? I Ukraińcy w 4 nie mogli, i w 14 nie mogli. Ile ludzi zginęło. No ale to jest jednak, ja myślę, że jest tradycja tego, że ludzie są gotowi poświęcić swoje bezpieczeństwo nawet dla idei.
Czyli dostrzegasz wyraźną ciągłość pomiędzy 2014 a 2022?
Zdecydowanie tak, bo to jest też nawiązując do tego, jak ten kraj się zmienia. To są ważne wydarzenia, kroki milowe w politycznym jakby życiu Ukrainy. Ta wojna i dla Ukraińców to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że ona się zaczęła w 2014 roku. Ta wojna przeszła w taki etap takiej masowej wojny, wielkiej wojny. I dla mnie ta wojna to jest kontynuacja tego. Dla mnie ta wojna, wszyscy moi bohaterowie z 2014 roku, którzy byli, tam większość z nich była ochotnikami, oni są wszyscy z powrotem na wojnie, pomimo tego, że już w 2018-2017 oni już wszyscy wrócili do swoich cywilnych zawodów, żyć i tak dalej, innych profesji. Oni są wszyscy z powrotem na froncie. I cała dokłada się do tego cała masa nowych ludzi, którzy dołączyli. Dlatego ja widzę ciągłość tego. I widziałam, jak w 14 był zwrot bardziej ku języku ukraińskiemu, tak i teraz też jest. Często słyszę jakieś starsze panie, które tam miały takie sytuacje, panie z Charkowa siedziały i tam ona mi tłumaczy, ja rozumiem ukraiński i pani mówi po ukraińsku wszystko, tam wszystko mówi. A córka jej mówi, no mamo, nie męcz się, no mówże po rosyjsku. A mówi, nie moja droga, teraz będę mówić po ukraińsku.
Justyna Mielnikiewicz, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję Międzynarodowemu Centrum Kultury i cudownej grupie pracowników, która stworzyła tę wystawę. I również Tobie za rozmowę i zapraszam na wystawę. Zapraszam do czytania, oglądania i niezapominania o Ukrainie, proszę.
Do 6 listopada w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 wystawa Justyny Mielnikiewicz w Ukrainie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo, Bartosz Panek, do usłyszenia.
To był podcast towarzyszący wystawie W Ukrainie Justyna Mielnikiewicz w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Realizacja Free Range Productions.